Chwała Bogu. Ja się cieszę, że mogę być wśród Was. Widzę tu znajome twarze i widzę też tu takiego mojego młodego, drogiego przyjaciela Janusza. I jak tu wszedłem, to patrzę się taki jakiś silniejszy, jeszcze te pawki na uszach i pytam się, któryś sióstr, to Janusz jest? Tak, to jest Janusz. I mam takie miłe wspomnienia. On zawsze bywał u nas na kursach młodzieżowych w Głębieczku i grał na fizharmonium, a to było takie stare fizharmonium, nie wiem z którego zboru, to tam dali, no bo już tego nikt nie używał i tam w tych warunkach, raz tam wilgoć, raz się, on wiecznie to naprawiał i tam szlifował i jakieś tam wstawiał jakieś szczypki takie, żeby to tam jakoś grało i to już był z tego znany, a Janusz to musi pilnować tego instrumentu, żeby nam grał. No dzisiaj jest zupełnie inna sytuacja. Jest taki elegancki instrument i tak łatwo się, czy znaczy łatwo, no tak się na nim gra. Zupełnie inaczej nie trzeba go reperować, nie? Ale mówię tak, jak patrzyłem, bo ja tak obserwowałem i to jeszcze zawsze było, że Janusz, żeby zdążył na posiłek, to miał tą swoją wałówkę, to przynosił i to było obok tego z kawą, ale on tam ciągle coś robił. Tam była taka miła atmosfera w tym Głębieczku. Budynek był ciągle w rozbudowie, ze wszystkich stron dobrze nieraz wiało i dlatego też ta fizharmonia to tam nie działała za bardzo, ale dzisiaj jest zupełnie inaczej. Chciałbym powiedzieć, że zostałem zaproszony tu tak trochę niespodziewanie do waszej społeczności przez brata Andrzeja i ja taki temat, który mnie bardzo interesuje i którym tak szczerze powiem żyję, to jest życie po dożyciu zbawienia, po dożyciu przebaczenia win. I na ten temat chciałbym nieco usłużyć, ale przed tym, ponieważ brat Andrzej sobie zażyczył, mówił, że wśród was jest wielu młodych ludzi, którzy są już po nawróceniu, sobie życzył, żeby parę coś niecoś powiedzieć na temat powołania do służby. Chciałbym powiedzieć, kiedy człowiek dożyje zbawienia, czy jest młodszy, czy starszy, czy to jest mężczyzna, czy niewiasta, to jest pełen zapału i ten zapał się objawia w tym, że chce się dzielić świadectwem, chcę o tym mówić innym, o tym, co dożyłem, o tej radości, chcę się dzielić jakoś. Po jakimś czasie to nieraz osłabnie, no niestety tak jest i musimy powiedzieć, że to jest pewne takie niebezpieczeństwo, że człowiek się do pewnych rzeczy przyzwyczai, potem następuje takie już rutynowe postępowanie i gdy na przykład popatrzymy na list, który był skierowany poselstwo do zboru w Efezie, które jest opisane w objawieniu świętego Jana. Tam na pierwszym miejscu jest wymieniony zbór w Efezie. To był wspaniały zbór, bo te przymioty, to wszystko, co się tam działo, to można by życzyć, żeby się to działo również w każdym z naszych zborów. Ale tam jest powiedziane na koniec, ale mam nieco przeciwko tobie. Tam jest powiedziane, żeś miłość moją pierwszą opuścił. I jest powiedziane nawet, że pokutuj uczynki pierwsze. Człowiek, tak jak mówię, kiedy jest pełen taki zapału, pełen takiej radości, to człowiek taki chce innym świadczyć, ale potem to, no, to się różnie odbywa. I dlatego też bardzo często ci, którzy dożyli zbawienia, chcą od razu działać na zewnątrz, nieraz może się muszą przy tym zawieść czy spalić, no bo troszeczkę brakuje doświadczenia. Jeśli my komuś chcemy służyć, to nam potrzeba dwóch rzeczy. Poznania Bożego Słowa i takiego wewnętrznego wyciszenia, pokoju, żeby słyszeć to, co Pan chce, żebym ja przekazał. To jest bardzo ważne, żebyśmy każdy z nas mieli takie chwile, kiedy możemy się uciszyć, bo Pan, chciałbym powiedzieć, przemawia w ciszy. My żyjemy w tym zgiełku tego świata i dzisiaj jest taka sytuacja, że zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy ja byłem młody. Dzisiaj dzieci na przykład już odrabiają lekcje już w szkole podstawowej, będąc odrabiają lekcje w domu, ale musi grać magnetofon, musi być muzyka, bo bez tego się nie mogą jakoś zabrać do nauki czy do pracy. Ja chciałbym powiedzieć, że jak ja mam coś pisać, czy to nawet chrześcijańską muzykę wyłączam, bo potrzebuję spokoju. Ale u nas jest zupełnie inny system teraz, coś innego się stało. Wchodzi się do domu i włącza się magnetofon. Chrześcijański, ja nie mówię, bo są i tacy, którzy włączają inne programy, ale chrześcijański musi coś grać. A my mamy się uciszyć po to, żeby słyszeć głos naszego Pana, żeby nasz dom, to ognisko, w którym przebywamy, żeby było takim oazą spokoju, oazą ciszy. Jest tak bardzo ważne, jak dzieci wchodzą do domu, one są wśród tego świata z racji szkoły. To jest normalne. My jesteśmy, no ja jestem emerytem, ale z racji pracy, każdy jest w takim zgiełku i my potrzebujemy uciszenia, żeby słyszeć, co Pan mówi. My bardzo często słyszymy takie powiedzenia, Pan mi powiedział. Ale są takie różne rzeczy, co mi Pan wszystko powiedział, że ja nieraz jak tak słyszę, to się pytam, ale który Pan ci to powiedział? Niestety, który Pan ci to powiedział? Kiedyś taki zespół szóstka młodych ludzi po nawróceniu, trzech młodzieńców, trzy dziewczyny, wszyscy już byli po 20 roku życia i przyszli do pastora, mówi, Pan nas powołał, my pojedziemy tam, a tam głosić Ewangelię. Pan was powołał, pyta się ten pastor, a taki ten pastor, taki mój przyjaciel, on taki już też nie młody, mówi, Pan was powołał. Wiecie, gdyby wam to Pan powiedział, tak, Pan nam to powiedział. Gdyby to wam Pan powiedział, to ja jestem waszym duszpasterzem, to by mi też to powiedział. Bo wy mówicie, że idziemy no jeszcze bez doświadczenia, a mi Pan tego nie potwierdził. Jeśli my mamy coś powiedziane przez Pana, to Pan nam to nieraz potwierdzi. Bardzo często się mówi, my nie mamy prawa tego zrobić, co Gideon, że on wykładał runo raz i drugi raz, a potem jeszcze musiał mieć takie potwierdzenie, kiedy zbliżył się do tego obozu, do namiotu z tym swoim sługą i słyszał o tym, co tam ci w tym obozie mówili, o tym wielkim bochnie, który się toczył na ten obóz Madianitów. I Pan nie zabił Gideona, chociaż go powołał do takiej służby. My bardzo często mamy wątpliwości i wtedy my możemy się do naszego Pana zwrócić. Ja chciałbym powiedzieć, że Pan nam odpowie, jeśli te nasze pragnienia są szczere. Kiedyś taka młoda grupa młodych ludzi powiedziała, my będziemy głosić Ewangelię, ale my nie używamy samochodów, my będziemy w taki prymitywny sposób, jak to było kiedyś głosić, ale ta cała grupa młodych ludzi, to było tam na północy Polski, każdy nosili te wzmacniacze, reproduktory, ja mówię, więc nie głosicie już w tym prymitywny sposób, akurat nie jeździcie samochodami, ani chłopskim wozem, ale te wszystkie zdobycze techniki używacie, żeby głosić, bo nam tak Pan powiedział. Ja się bardzo dziwię, że tak u nas się często tym wyrażeniem szafuje. Kiedyś na obozie młodzieżowym, to znaczy na takiej konferencji młodzieżowej w Gliwicach, taki brat Lennart Sten ze Szwecji, którym się już od wielu lat przyjaźni, składał świadectwa swoje, jak on został powołany do służby w Królestwie Bożym. On był synem, on żyje. Jego ojciec był wierzącym i prowadził szkołę biblijną w Berlinie, w narodowości szwedzkiej, a żona jego była Niemką. I kiedy Hitler doszedł do władzy w roku 1933, to wszystkich cudzoziemców on usunął i on musiał wyjechać, ten brat, senior Sten, i on tą szkołę biblijną kontynuował dalej w Szwecji. Jego syn tą szkołę biblijną skończył 3 lata i był diakonem w jednym zborze, ale jakoś tak się tam nie za bardzo to układało, on był wierzący dalej, ale on postanowił się dalej uczyć i rozpoczął studia, doktoryzował się i ten brat umie kilka języków, prawie 5 języków, mówi nimi biegle. I był już bardzo dobrze sytuowanym pracownikiem ministerstwa, taki odpowiednik Ministerstwa Oświaty w Szwecji, i on tam pracował i pewnego dnia usłyszał taki głos: Lenart, ja powołuję cię do służby w Królestwie Bożym. No, gość na takim stanowisku, no, dobrze płatnym, nie, w ministerstwie, żonaty, czworo dzieci, i pan mnie powołuje do służby. Ta służba pana to nie jest służba, która jest intratna, jeśli jest prawdziwa służba. I ten brat był taki, on cały czas był członkiem zboru, cały czas uczestniczył w życiu zborowym. I to nie było to, żeby on się odłączył. I on wtedy, to było w roku 1963, to była konferencja zielonoświątkowa europejska w Jönköping, i on mówił tak: panie, jeśli to jest twój głos, to proszę, żebyś mi to potwierdził przez dwóch braci. I kiedy on tak czy owak zamierzał pojechać na tą konferencję, zgłosił się już wcześniej, i w trakcie tej konferencji podszedł do niego taki brat, który mówi: ty się nazywasz Lenart Sten, pan powołuje cię do służby w swoim królestwie. Pierwszy. No, na drugi dzień podszedł zupełnie inny brat i powiedział mu to samo. I on jako człowiek, no, wypadał jeszcze tylko skontrolować, czy ci dwaj się znają. No, jesteśmy ludźmi, i on też to zrobił, czy, ale ten był chyba z Francji, a ten był skądinąd, nie znali się. A więc pan mu to potwierdził. I kiedy on tam pracował, gdzie pracował w ministerstwie, kiedy on wypowiedział swój stosunek pracy, to się go pytali: panie, ale jak pan się jeszcze namyśli, czy pan to, co pan robi, czy pan to przemyślał? Chciałbym powiedzieć, że od tego czasu on już wiele lat panu służy. Teraz już jest na emeryturze, ale dalej służy. I on to naszej młodzieży, studentom, to było w Gliwicach, na dużym nabożeństwie opowiadał jako swoje osobiste przeżycie. I on przeszedł na taką pensyjkę, no nie taką, no, ja tylko tak słuchałem, jaki elegancki samochód miał, swój jacht miał i tak dalej. No, no, w stosunku do tego, jaki miał dochód, jakie miał zarobki, musiał z tego zrezygnować, ale służy w Królestwie Pana. I jeśli ktoś decyduje się na służbę w Królestwie Bożym, to niech nie od razu liczy, że będzie miał to, 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 to. To nie jest ten czas. Jeśli kto chce naprawdę Panu służyć, to musi wiedzieć, że jego zapłata jest w górze. Chciałbym powiedzieć również, że powołuje do służby nasz Pan z tych, którzy są z tego nieraz, z tego marginesu. W księdze, ja przeczytałbym takie miejsce znane, możemy, ale nie musimy tego szukać, w Ewangelii Marka, w 2 rozdziale, 14 wierszu, jest powiedziane o tym, jak został powołany do służby Lewi, ewangelista Mateusz. A idąc mimo, to jest 2 rozdział Ewangelii Marka, 14 wiersz, a idąc mimo cła, ujrzał Lewiego, syna Alfeuszowego, siedzącego na cle, i rzekł mu: pójdź za mną. A on wstawszy, szedł za nim. Chciałbym powiedzieć, że Mateusz, syn Alfeusza, był celnikiem. Celnicy to była ta najgorsza warstwa społeczna, która była za czasów Pana Jezusa. Dlaczego? Celnicy byli na usłudze Rzymian. I oni, a Rzymianie to byli ci, którzy ich, no, byli pod ich panowaniem, więc oni nie byli wolnym narodem. I ci celnicy, oni zbierali cło, zbierali pieniądze, podatki dla Rzymian, dla tych znienawidzonych okupantów, a przy tym jeszcze my wiemy, że celnik zawsze miał te widełki od do, to on brał to, a jeszcze coś dla niego i tak dalej. W związku z tym mówili, że celnicy to jest ta najgorsza warstwa. I z tego cła, z tych celników, powołał sobie Pan Jezus swojego ucznia. I my wiemy, że ewangelista że on był ewangelistą i Mateusz został powołany na apostoła i spisał w Ewangelii nauczanie z działalności Pana Jezusa. I w Ewangelii Mateusza mamy to, co nazywają bibliści klejnotem Ewangelii Mateusza, to jest nauczanie, to znaczy kazanie na górze. Bo to kazanie na górze tak dokładnie w całości, jak jest opisane w Ewangelii Mateusza, w innych jest w tych Ewangeliach synoptycznych. Jest o tym mowa też, ale nie tak systematycznie, jak to przedstawił Mateusz. I on napisał jeszcze te takie bardzo ciekawe słowa, które są ujęte w ostatnim, tym siódmym rozdziale. Tam jest napisane, że lud zdumiewał się nad nauką jego, bo uczył nie jako nauczyciel w piśmie, ale jako moc mający. Co to znaczy? Każdy Izraelita, każdy Żyd, począwszy od tam siódmego roku życia, musiał chodzić do szkoły, gdzie byli rabini nauczeni w piśmie i oni nauczali Bożego zakonu. Po powrocie z niewoli babilońskiej my wiemy, że Ezdrasz zaczął nauczać Bożych praw. W tym czasie, kiedy naród izraelski był w niewoli babilońskiej, oni sobie nie jedne zwyczaje czy cokolwiek tam z czym się spotykali, sobie to jakoś przyswoili i Ezdrasz zaczął od nauczania. I od tego czasu nauczanie było praktykowane w Izraelu i to był obowiązek. I ci nauczeni w piśmie to byli bardzo, przede wszystkim oni umieli pisać i czytać, bo przeciętny Żyd nie umiał ani pisać, ani czytać, ci zwykli, ale oni umieli i dlatego się wszystkiego uczyli ci młodzi na pamięć. A uczyli się na pamięć całego pięcioksięgu i nie zaczynali od pierwszej księgi, bo to byłoby takie może atrakcyjniejsze, dzieło stworzenia, ale musieli od trzeciej księgi, od tych praw, od tego się musieli uczyć. Taki był porządek. Trzecia, potem piąta, a potem dopiero. To komentarze bardzo wyraźnie opisują. I ci nauczeni w piśmie, oni wszystko podawali bardzo dokładnie. Te wszystkie przepisy, które były oprócz dekalogu, tego się musieli uczyć. I nauczeni w piśmie byli bardzo szanowani i nauczeni w piśmie nawet sobie pozwalali na to, żeby odbierać większą cześć od ludzi, aniżeli przysługiwało ojcu i matce. Do takiego stopnia doszli nauczeni w piśmie. A tutaj my czytaliśmy, Mateusz napisał, on to tak bardzo wyraźnie podkreślił, poznali różnicę w nauczaniu, że tu moc za tym była. To była nowa nauka i była ta nowa nauka podana w mocy. I to właśnie ten powołany Mateusz, ten zgardzony celnik, my wiemy, jest opisane w Ewangelii Mateusza i Łukasza również, kiedy Pan Jezus go powołał, to co on jeszcze zrobił? On urządził takie przyjęcie, taką ucztę, gdzie zaprosił też tych celników, tych, którymi wszyscy gardzili i Pan Jezus był wśród nich. I oni wspólnie razem jeszcze ucztowali i Pan Jezus był wśród nich. Pan Jezus się narażał, bo On był wśród celników, między tymi, którzy byli tak pogardzani. I Mateusz został powołany i my wiemy, że on był wierny i pisał wszystko to, czego Pan Jezus nauczał. I możemy powiedzieć, on przyjął wezwanie i przez to przyjęcie wezwania on dożył wielkiej radości i ze znienawidzonego celnika stał się ewangelistą. Więc takie trzy wymieniam punkty. Przyjął wezwanie, powołanie, doznał wielkiej radości i ze znienawidzonego celnika stał się ewangelistą. Taka zmiana nastąpiła i taka zmiana następuje, jeśli my przyjmujemy powołanie naszego Pana. W pierwszym liście do Koryntów, w pierwszym rozdziale jest takie słowo, które mówi pierwszy rozdział, 28 wiersz. a podłego rodu u świata i zgardzonego wybrał Bóg. Owszem, te rzeczy, których nie masz, aby te, które są, zniszczył. A więc to było, co niskiego, podłego rodu u świata wzgardzonego wybrał Bóg. I chciałbym powiedzieć, że przy powołaniu my mamy wiele miejsc Słowa Bożego, które mówi o powołaniach. I jest taki jeden moment, który chyba wszyscy znamy. Apostoł Piotr, my wiemy, że on się zaparł Pana Jezusa. My wiemy, że on spotykał się z Jezusem w ciągu już po zmartwychwstaniu i on, i uczniowie jego. I w pewnym momencie oni byli powołani do takiej służby jako apostołowie, a ten Piotr, który zawsze był pierwszy, jeśli chodzi o inicjatywę, mówi do swoich współtowarzyszy: pójdę ryby łowić. Ja mam taką profesję, może jeszcze tam coś, jakaś łódź czy sieci, coś sprzed 3 lat zostało, no nie wiem, tak to już nie jest napisane, ale mówi: pójdę ryby łowić. I rzeczywiście poszedł i miał tą łódź, i miał te sieci. I nie tylko on poszedł, ale poszli z nim pozostali uczniowie. I my znamy tą historię, która jest opisana w 21 rozdziale Ewangelii Jana, że Pan Jezus, oni wracają zmęczeni z połowu, a tam jest Pan Jezus i On czeka na nich, prawda? Jest taka historia, która tam jest tak wyraźnie opisana i Pan Jezus nie zaczyna od tego: wyście się mi sprzeniewierzyli, wy macie czekać, a wyście poszli do swojego zawodu, ale on pierwsze przygotował, bo po połowie, po takiej pracy na morzu, oni byli głodni, zmęczeni i on ich najpierw nakarmił, a potem rozmawia, zaczyna tą rozmowę duszpasterską z Piotrem. I my wiemy, ja nie będę tego agapat mi fileomite, bo to jest bardzo ciekawe, ale to byłby temat do całego kazania, ale chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus mówi do Piotra: paś baranki moje. I kiedy już Piotr taki załamany powiedział: Panie, Ty wszystko wiesz, i Pan mu mówi: paś baranki moje, to wtedy Pan Jezus po tej rozmowie, kiedy już Piotr się z tym pogodził, on się tak obraca, pyta się: Panie, a ten co? A Pan Jezus mu Pan Jezus zawsze był pełen miłości i jest pełen miłości, ale mu odpowiedział tak dosyć zdecydowanie: co tobie do tego? Ty pójdź za mną. Chciałbym powiedzieć, każdego z nas Pan w inny sposób powołuje. Każdego inaczej. Tak jak każdy człowiek ma inną naturę, niepowtarzalną. Każdy, kto się wychowywał w rodzinie, czy tak jak ja już mam dorosłe dzieci, to za sobą i mam i wnuków, to wiem, że każdy z mojej czwórki dzieci był inny, tak? Tych samych rodziców. I człowiek jest niepowtarzalnym egzemplarzem i Pan Jezus do każdego w inny sposób przemawia. I on tak dosyć zdecydowanie powiedział do Piotra: co tobie do tego? Ty pójdź za mną. I dlatego chciałbym powiedzieć, że jeśli nas Pan powołuje, to Pan powołuje nas po to, żebyśmy byli Jemu poddani, posłuszni i nie zaczynali od tego, a On co? My wiemy, że jak dzieciom się coś każe, w gronie rodzinnym, nawet rodzeństwu, ojciec czy mama powie: ty zrób to, to dziecko od razu mówi: no a czemu on tego nie zrobi? To jest takie normalne, leży w naszej naturze, ale chciałbym powiedzieć, że w miarę jak my wzrastamy, ta natura nasza się nie uszlachetnia, nie? Sama w sobie. My jesteśmy wciąż tacy sami. Jedni to potrafią stłumić, inni nie, ale tu u Piotra jest to: Panie, ten co? I gdy jesteśmy powołani, Pan nas do czegoś powołuje, to chciałbym powiedzieć, że jeśli nas powołuje, to nam daje określone zadanie i naszym celem jest wykonanie, naszym celem jest być posłuszny i nie zaczynać od tego, a ten co, jak tam ten drugi. Również chciałbym powiedzieć, że jeśli jesteśmy do czegoś powołani, to my jesteśmy powołani do tego, żeby to było zgodne z wolą Bożą i żebyśmy mieli takie potwierdzenie, że Pan nas powołał, że Pan nas gdzieś wysyła. To dotyczy na przykład służby misjonarzy, czy służby gdzieś my mamy się udać i Pan nam wyraźnie to powiedział. Kiedyś też słuchałem takiego świadectwa, mam takiego brata, on jest Niemcem, jest misjonarzem w Nowej Gwinei i on opowiadał takie świadectwo, kiedy znalazł się już w Nowej Gwinei. On przedtem był w Nepalu przez szereg lat, ale jako biały misjonarz musiał Nepal opuścić. To już było trochę lat temu i on znalazł się w Nowej Gwinei i został wysłany do takiego szczepu, który, no ten teren, gdzie ten szczep się mieścił, to była biała plama na mapie. Tam nie było nic wiadomo, co tam jest. I on był po poście, modlitwie z tej misji, był wysłany w trzech braci. Udali się na to miejsce, gdzie mieli zacząć pracować wśród takiego szczepu. Oni się nazywają Faju. Straszni ludzie. Ludzie, którzy, no teraz tam już jest bór, tam jest kościół, ale kiedy on tam przyjechał, to chciałbym powiedzieć, że mężczyźni to po kilka takich w nosie przebitych kości, no straszna ta twarz obmalowana i ludzie żyjący w takiej strasznej ciemności, pod wpływem mocy ciemności, którzy nie mieli żadnej nadziei na to, że jeszcze po śmierci jakieś życie żyje. I ten brat, kiedy się tam znalazł, to tylko tak, żeby zilustrować, chciałbym powiedzieć, że tam, gdy człowiek umrze w tym tropikalnym klimacie, to ten człowiek jest no dalej w tym pomieszczeniu, gdzie wszyscy mieszkają i żyją. I to sobie można wyobrazić ten rozkład ciała, co się tam dzieje wśród. I ci ludzie, żeby mieć jeszcze społeczność z tym zmarłym, wiadomo, że to nie jesteśmy teraz przy śniadaniu ani kawie, mogę powiedzieć, że jak tak rozdyma w tym klimacie tego człowieka ta wilgoć, to wtedy oni naciskają tego nieboszczyka i ten płyn, który się pojawia, to się tym smaruje i w ten sposób mają z nim społeczność. A kiedy to ciało się już po tym rozpadnie, że to ciało nam trzeba usunąć, to domy są te szałasy obwieszane kośćmi z tymi szkieletami i tam się ich dotyka, żeby się z nimi mieć społeczność. Więc w takiej społeczności ten brat miał zacząć pracę jako misjonarz. Można sobie to tylko tak wyobrazić. Kiedy tam we trójkę wpłynęli i mieli jeszcze do dyspozycji miejscowych ludzi, którzy to było pięciu takich, którzy przez tam jeden drugiego próbowali tłumaczyć tamten język wśród tych właśnie Faju, którego on się dopiero ten brat uczył. Dodam tylko, że ten brat skończył taką szkołę Wycliffe'a w Anglii 3,5 roku wraz ze swoją żoną, gdzie uczą się tłumaczyć na języki tych różnych szczepów, na te narzecza, uczą się tłumaczyć Słowo Boże. I przez tych tłumaczy mieli się... Teraz oni dnęli do miejsca, tak łódka, to mieli rozsiać, kiedy oni zmaczają, tam na trawę, baszy, kolują, altówki krótkie, oni nieśmiadnej, pierwszy raz dowiedzieli, jak szkalowanie, jak te zdjęcia. Film metra nie padł do służby wśród nich. Prawdę trzeba mieć. Oni tak kontrolują. Nie jest po własnym. Tam było zmęczone. Jednak został. Na tym mam na imię, żebyśmy i żeby raty jednocześnie. Żebyś ogólnie mówił, rzeczywiście tam się praca dzisiaj tak okazało. I tam biali przy tym za dwóch tu by oni nie wracoby się którzy biblijni czyli mają największy problem i się pisnie czyli rami tego szału. I to jak ja bym powiedział, jak ja wiem, czy nie, to jest jako takiego szałasu i że nie było zatrzymać, to nie było takie proste. A jednak I chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że na przykład co do tych ludzi, nie można się było dowiedzieć, jak długo oni żyją, ile mają lat, bo oni, ci mądrzejsi, umieją do 5 liczyć. No a tam są starsi niż 5 lat, nie? Ale czy mam 30 czy 40, tego oni nie mogą uwierzyć i jakkolwiek się nawet już jakoś nauczyli czytać, to z tym liczeniem mają poważne kłopoty, żeby dojść do 20. No to jest wygląda, nie? I chciałbym tylko jedno powiedzieć. Na początek, kiedy się tam zatrzymali, to przyszli do tego misjonarza, przynieśli człowieka, którego ukąsił wąż. Tak jak powiedziałem, tam są takie węże długości 1 metra, czarne, i te wąsi to jest śmierć. I przynieśli, czy raczej zawołali tych misjonarzy na migi, że on będzie umierał 6-8 godzin i taki człowiek umiera. Więc ci bracia od razu przez radio krótkofalówkę, żeby helikopter, żeby go w jakiś sposób zabrać na tą stację misyjną, żeby go ratować. No ale baterie się zawilgociły i nie można się było krótkofalówką porozumieć. I ten brat mówi, co ja zrobię, ale naraz w takiej sytuacji przyszło mu na myśl, a choćbyście, gdzie węże brać będą, a choćbyście co śmiertelnego pili, nie zaszkodzi wam. I on sobie te obietnice wyszukał już z Ewangelii Łukasza, Marka i poszedł i to przeczytał i krótko się pomodlił nad tym człowiekiem. Po 6 godzinach ten człowiek przyszedł tam, gdzie oni byli, tam, gdzie taki sobie prowizoryczny obóz zrobili, już bez tego cienia strachu w oczach, i to im tak utorowało drogę. Z jednej strony takie doświadczenie, a z drugiej strony takie doświadczenie. I dobrze, że te baterie były wilgotne, że się nie porozumieli, bo po ludzku chcieli pomóc. Helikopter i do jakiegoś szpitala jakąś szczepionkę. Czy by to pomogło, to inna sprawa, ale droga Boża była taka. I chciałbym tu, ja ten przykład dlatego przytaczam, żeby powiedzieć, jeśli my jesteśmy powołani, to my w tym powołaniu mamy trwać. To nie jest tak, że my sobie powiemy, w takie warunki ja się wrócę. Nie, Pan ma inną drogę. Gdy my czytamy historię, która dotyczy Elizeusza, powołania tego proroka, którego powołał Eliasz. My czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej w 19 rozdziale, że Eliasz, który był sługą Bożym, który, można by powiedzieć, takie wielkie zwycięstwo odniósł na Górze Karmel, to znaczy w imieniu Boga, kiedy ten ogień stąpił na tą ofiarę, złożono na tym ołtarzu, który był polany wielokrotnie wodą. My wiemy, że kiedy po tym wszystkim ci prorocy Baala zostali pomordowani i można powiedzieć wyraźnie, Pan przyznał się do tej służby, to wtedy, będąc z jednej strony pełen wdzięczności, Bóg się przyznał do tego, na samo tylko pogrożenie ze strony tej bezbożnej królowej Izabel, ten prorok Eliasz się załamuje. I on sobie życzy umrzeć. On sobie życzy umrzeć. On ucieka i życzy sobie umrzeć. I my czytamy w tym 19 rozdziale, to jest taki piękny rozdział, który do Eliasza Pan przemawia, ten cichy głos do Pana przemawia i daje mu polecenie. I ty powołasz na proroka zamiast po tobie, powołasz Elizeusza. To jest taka piękna historia, która nam mówi o tym, że Pan polecił słudze swojemu Eliaszowi powołać następcę. I my wiemy, kiedy on przyszedł, to jest 19 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej, my czytamy, kiedy on wrzucił płaszcz swój na Elizeusza, taki był zwyczaj, a Elizeusz orał pole swoich rodziców. Eliasz wrzucił nań płaszcz swój, tu jest napisany, który opuściwszy woły, bieżał za Eliaszem i rzekł: niech pocałuję proszę ojca mego, matkę, a pójdę za tobą. Któremu on rzekł: idź, a wróć się za się, ponieważ widzisz, com ci uczynił. My widzimy, że Eliasz powołał Elizeusza. Ale on go nie zostawił, tylko powołał, ale my czytamy, że on go przez pewien okres czasu uczył. My nie czytamy, jak długo to trwało, ale on go uczył. I chciałbym powiedzieć, jeśli ktoś jest powołany, to zostaje do tego przygotowany. I to zostaje, jeśli jest powołany przez Pana, to jest też przygotowany przez Pana, przez samego Pana, nie przez ludzi. I my mamy wiele takich przykładów w Słowie Bożym, gdzie jest powiedziane, że przygotowuje na przyszłości. I no, trudno, ja też nie rozumiem, dlaczego Eliasz nie chciał, żeby był przy tym obecny Elizeusz. On się go chciał w jakiś sposób pozbyć. Ale Elizeusz był tak, trzymał się Eliasza, że powiedział: nie puszczę cię. To jest takie charakterystyczne, tak jak ten anioł, którym się mówi Jakub, to on też powiedział: nie puszczę cię, aż mi będziesz błogosławił. Tak sobie mężnie poczynał. A Elizeusz też, on tyle wziął od Eliasza, mówi: nie puszczę cię, nie opuszczę cię, choć się przemieszczał i tu, i tu, i tu. I potem powiedział: proś, czego chcesz, ale on go przed tym wyuczył. I dlatego chciałbym powiedzieć, jeśli Pan kogoś powołuje, to go przygotowuje do tej służby. To nie jest tak, że go zostawi tak bezradnego, że nic nie potrafi. I chciałbym jeszcze powiedzieć o innym powołaniu, które my również znamy, a to dotyczy powołania Saula, później apostoła Pawła. My czytamy o tym, że w Jerozolimie powstał, był zbór, powstał w dzień 50, ten zbór się rozwijał, to znaczy liczebnie wzrastał i w tym zborze było na pierwszym miejscu postawione nauczanie, bo w tym zborze byli w pierwszym okresie tylko ci, którzy pochodzili z Żydów. Oni znali Stary Testament, ale nie znali nauki Pana Jezusa i był taki czas łaski, że oni się uczyli, my czytamy zaraz w drugim rozdziale, że trwali, tu jest na pierwszym miejscu powiedziane, w nauce apostolskiej. Oni nie mieli, tak jak my, Nowego Testamentu, nie znali nauczania Pana Jezusa, znali je uczniowie. I Pan dał taki czas łaski, że oni byli nauczani i byli utwierdzani w tym. I zauważmy, że Pan doprowadził jeszcze do takiego stanu, że mieli wszystko wspólnie, że oni nie musieli chodzić do pracy, że nie musieli troszczyć się o jedzenie, bo mieli wszystko wspólne. Wiemy, że tam potem było szemranie, że apostołowie, że pewne osoby były zaniedbane i postanowili tych diakonów do obsługi stołów, a uczniowie, apostołowie tylko pilnowali nauki. I było im tam bardzo dobrze i my wiemy, że nawet ta cała historia, która jest opisana w 5 rozdziale dzieł apostolskich, mogła wstrząsnąć wszystkimi, którzy byli na zewnątrz, ale zbór pozostał, to jest historia Ananiasza i Safiry. I czytamy w tym 5 rozdziale, że nikt się, byle kto, nie mógł do nich przyłączyć, a zbór wzrastał. I było im tak dobrze, że tam by ich nie ruszył. Ale wtedy zaczęło się prześladowanie. Pierwsze prześladowanie, to pierwszym męczennikiem był Szczepan. I my znamy tą historię i wiemy również, kto był odpowiedzialny za to ukamionowanie, za tą egzekucję. I teraz ten Saul, ten, który dyszał groźbą, chciał dalej tych wszystkich, którzy szli drogą Jezusa, ci, którzy byli wyznawcami, naśladowcami Jezusa, on ich chciał aresztować, do więzień wsadzać i zabijać. I miał nawet pełnomocnictwo, takie listy do Damaszku i on jechał w tym celu, żeby tam. I my czytamy, że kiedy on był na tej drodze do Damaszku, on nie jechał sam, bo więcej osób było z nim, to spotkał się z Jezusem. I znamy tą rozmowę, jak go oświeciła światłość. My wiemy, że on rozmawiał, on się pytał, kto jesteś, Panie? I teraz on poszedł jako niewidomy do Damaszku. I tam zamieszkał i przy ulicy Prostej i nie jadł i nie pił. I teraz my czytamy taką historię, to jest 9 rozdział Dziejów Apostolskich. Był niektóry uczeń w Damaszku imieniem Ananiasz. I rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu, a on rzekł: oto ja, Panie. A Pan rzekł do niego: wstań, idź na ulicę, którą zowią Prostą, a szukaj w domu judowym Saula imieniem Tarseńczyka, albowiem oto się modli. I widział w widzeniu męża imieniem Ananiasza wchodzącego i rękę na nią wkładającego, aby przejrzał. I odpowiedział Ananiasz: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, jak wiele złego uczynił świętym Twoim w Jeruzalemie. I tu ma moc od najwyższych kapłanów, aby wiązał wszystkich wzywających imienia Twojego. I rzekł do niego Pan: idźże, albowiem mi ten jest naczyniem wybranym, aby nosił imię moje przed poganami i królmi i przed synami izraelskimi, albowiem ja mu ukażę, jak wiele musi cierpieć dla imienia mego. Tu jest taka wspaniała historia opisana o powołaniu Saula, tego, który dyszał złością i nienawiścią do tych wszystkich, którzy szli za Jezusem i który spotkał się z Jezusem, i on poszedł do Damaszku i oczekiwał na to, co dalej. I teraz my czytamy raz jeden tylko o tym uczniu w Damaszku, który nazywał się Ananiasz. Apostoł Paweł o nim również wspomina, ale my nic więcej nie wiemy, kiedy on chodził z Jezusem, ale on był uczniem, tu jest napisane, i do niego Pan przemówił: idź tam, a tam włóż na niego ręce. A to była taka normalna reakcja tego Ananiasza. Mówi: Panie, ale czyś Ty troszeczkę się nie pomylił? Przecież to jest człowiek, który prześladuje. I przyszedł z takim zamiarem: ja tam mam iść, jeszcze na niego ręce włożyć. Chciałbym powiedzieć, że to była normalnie reakcja tego człowieka, tego sługi Bożego, bo tu jest napisane uczeń Pański. Ale Pan mu powiedział jeszcze raz: on jest dla mnie naczyniem wybranym. I wiemy, że on poszedł. I kiedy on poszedł, to on wykonał to polecenie, które otrzymał, włożył na Saula ręce, te łuski spadły z oczu jego i my czytamy tą historię, że on się został ochrzczony, przyjął pokarm i od razu czytamy, zaraz zaczął głosić Słowo Boże. I on głosił z taką mocą, to się taka działa, że puścili go w koszu w nocy, pod osłoną nocy, poza mur, żeby uciekać mógł z życiem. I dalej czytamy o nim czytamy w liście do Galacjan, co było dalej. Tu chciałbym powiedzieć, że list do Galacjan, oprócz tego, co apostoł Paweł pisze do Kolosenców, co on wszystko przeżył w ostatnim rozdziale, pod koniec drugiego listu do Koryntian, to o swojej osobie pisze apostoł Paweł Galacjanom. I on pisze tak, to jest pierwszy rozdział listu do Galacjan. Oznajmuję wam, bracia, 11 wiersz, iż Ewangelia, którą jest opowiadana ode mnie, nie jest według człowieka. Albowiem ja anim jej wziął, anim się jej nauczył od człowieka, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa. Boście słyszeli o moim obcowaniu niekiedy w żydostwie, żem nadar prześladował zbór Boży i burzyłem go. i postępowałem w żydostwie nad wielu rówieśników moich w narodzie moim, będąc nader gorliwym miłośnikiem ustaw moich ojczystych. Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie odłączył z żywota matki mojej i powołał z łaski swojej, aby objawił syna swego we mnie, abym go opowiadał między poganami, wnet, że nie radziłem się ciała i krwi, ani się wróciłem do Jeruzalemu, do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale wszedł do Arabii i wróciłem się zatem do Damaszku. Potem po 3 latach wstąpiłem do Jeruzalemu, abym się ujrzał z Piotrem i mieszkał u niego 15 dni. Inszego z apostołów nie widziałem oprócz Jakuba, brata pańskiego. Tu jest świadectwo apostoła Pawła i my tu dowiadujemy się z tego krótkiego odcinka, tego listu do Galacjan, że apostoł Paweł przyszedł do Arabii i on był tam na osobności i on się uczył od Pana. I on tu pisze, że ta Ewangelia, którą głoszę, że nie nauczył się ani, mówi, skoro się nie spotkał z apostołami, że on się nauczył tego od samego Pana. To jest taka bardzo ciekawa historia. On potrafił pisać na przykład w liście do Koryntian w 11 rozdziale, kiedy on ustanawia ten porządek wieczerzy, bo byli ci, którzy byli z Żydów, byli ci, którzy byli z pogan. On to ujednolicił, on pisze tak, albowiem jam wziął od Pana. I on to w tym czasie, kiedy był tam na osobności, on wziął od Pana. I my wiemy, że to, co apostoł Paweł pisał w swoich listach, na przykład list do Rzymian, niektórzy bibliści mówią, że to jest 5. Ewangelia. Luther mówił, że co najmniej raz na miesiąc trzeba przeczytać list do Rzymian, bo tam jest Ewangelia, to wszystko jest tak bardzo dokładnie napisane, a my wiemy, kiedy przed królem Agrypą występował Paweł, to on mówił: szalejesz, Pawle, twoja mądrość. Skąd on miał tą mądrość? Skąd on to nabył? To nie było to, czego się nauczył u nóg Gamaliela, ale on się tego nauczył od samego Pana. I widzimy, że kiedy Pan przygotowuje do służby, to on przygotowuje tak, żeby mógł potem używać. I my wiemy, że Paweł wytrwał do końca. I my się tu z tego dowiadujemy, że on spotkał się z Piotrem i z Jakubem, więcej innych apostołów nie znał. I jeszcze Barnaba go musiał przyprowadzić, bo jeszcze wszyscy mówili, no to nie wiadomo co to i tak dalej. Byli jeszcze z nim ostrożni, jak on wrócił po tych 3 latach. A on nauczył się od samego Pana. I tu zauważamy jedno, że jeśli człowiek jest w tej Bożej szkole, to nie jest potem taki prędki do wszystkiego, tak jak normalnie, o, ja czuję się powołany. I jeszcze takiego jednego męża tylko wymienię, a tym mężem to jest Mojżesz, o którym Bóg powiedział, że był najpokorniejszym sługą ze wszystkich. My wiemy, że Mojżesz był wychowany na dworze króla egipskiego Faraona i na owe czasy on był bardzo wykształcony, bo on był na dworze królewskim jako adoptowany syn córki króla. I on miał dostęp do wszystkiego tego, co było na dworze królewskim. On był wykształcony, do 40 roku życia był. I my wiemy, że on się cały czas czuł Żydem i związany z tym narodem. I my wiemy, jak on zadziałał i efekt był jego działania taki, że on musiał uciekać. I on uciekł po 40 latach. I on znalazł się gdzie? On się znalazł tam u tego kapłana madiańskiego i pas jego owce przez 40 lat. I on był przez 40 lat w szkole. I był w szkole wśród tych śmierdzących owiec, bo on, pasterz tam w owym czasie to musiał być dzień i noc przy owcach. I on tam był. I teraz sobie możemy porównać między tym, co było na dworze, gdzie były te zapachy takie aż wprost odurzające, przyjemne i tak dalej, bo wiemy, co tam wszystko praktykowano na dworze, A teraz on jest zupełnie w innych warunkach, przez 40 lat. I my wiemy, kiedy wtedy Pan do niego przemówił, w tym krzaku gorącym się objawił Pan i kiedy zaczął z nim rozmowę, to Mojżesz mówi, ale nie ja, poślij kogo innego. My wiemy, że Pan Bóg nawet się rozgniewał, bo on mówi do niego, Panie, ale jestem jąkałą, jak ja mam przyjść? On teraz czuje, ja w tym tu żyję, teraz w takim środowisku, a ja teraz mam przyjść do Faraona, do tego potężnego króla i do niego przemawiać i żądać, żeby wyprowadzić ten naród. To nie była taka prosta sprawa. My wiemy, naród izraelski, jak był wyprowadzony z niewoli, to jest podane, że było ponad 600 tysięcy, 620 tysięcy mężów powyżej 20 roku życia. To był olbrzymi naród. I teraz ja tu, i ten pasterz tych owiec, ja teraz mam iść do Faraona. Pan Bóg go powołał. 40 lat go przygotowywał do służby, tak? I tu są takie przykłady, które ja tu podałem, że Pan, jeśli powołuje do służby, to On przygotowuje, ale każdego w inny sposób, jak zauważamy. Paweł był w Arabii Saudyjskiej, on był na osobności, ten był wśród owiec, wiemy, że on dotarł, kiedy naród izraelski zgrzeszył i Pan Bóg powiedział, wyniszczę ten naród, wyniszczę, a z ciebie poprowadzę to potomstwo i uczynię z ciebie wielki naród. No, wspaniała propozycja. Zamiast potomek Abrahama jakoś tam przeżył, a teraz będą to potomkowie Mojżesza. A Mojżesz zupełnie inaczej po tej szkole. On taki pokorny mówi, Panie, raczej mnie wymasz, ale nie tych. I on się zwraca do Pana i mówi, Panie, jeśli by to dowiedzieli się Egipcjanie, to powiedzą, że Bóg nie mógł ich doprowadzić do ziemi obiecanej i dlatego ich wygubił na puszczy. On tak argumentował, tak stawiał się przed Bogiem za narodem izraelskim. Po tej Bożej szkole, którą przeżył, pasąc owce swojego teścia. Chciałbym powiedzieć, Boża szkoła jest dla każdego z nas inna. My żyjemy też w innych warunkach i ja wierzę, że każdy z nas jakieś powołanie ma, czy będzie miał, jeszcze wy jesteście młodzi, ale zważajmy na Boży głos i na to przygotowanie, jakie nam Pan daje. Taki przykład z lat 50. tego, no już teraz ubiegłego stulecia, na temat powołania i trwania w powołaniu. Takie małżeństwo sobie żyło w Anglii w latach 50. Małżeństwo bardzo harmonijnie współżyjące. On, bogaty człowiek, miał jakieś dwa duże domy handlowe i wszystko się w tym małżeństwie układało bardzo dobrze, poza jednym, że nie mieli potomstwa. I to było ich problemem. I w czasie ewangelizacji, która była w środkowej Anglii, bo stamtąd oni pochodzili, i ten mąż, i ta żona oddali swoje życie Jezusowi. I do zbawienia powiedzieli tak, no my dzieci nie mamy, chcielibyśmy Panu służyć i oni zdecydowali się pójść do służby misyjnej. Nie mamy dzieci, chcemy żyć dla Pana, bo nie mamy tych dzieci, żeby dla nich żyć. I tak jak postanowili, tak zrobili, z tym, że no to trochę trwało, żeby zlikwidować te interesy, swój dom i tak dalej. I w międzyczasie oni skontaktowali się z taką misją, która pracowała i pracuje na terenie Ameryki Południowej i ten czas wykorzystali, żeby uczyć się języka hiszpańskiego. I po 4 czy 5 miesiącach wyjechali do Ameryki Południowej, do stacji misyjnej i tam uczyli się na rzecza, mieli usługiwać pracę misyjną, mieli prowadzić wśród takiego dosyć bardzo licznego szczepu, ale to był bardzo groźny szczep, bo tam jeszcze był kanibalizm prawiany i z tego, co było im wiadomo, kiedy oni już byli w tej stacji misyjnej, że 10 misjonarzy było przed nimi, 6 uciekło ratując życie, a 4 straciło swoje życie tam, a więc to była bardzo trudna praca, trudna placówka, na którą oni się udawali, ale byli poleceni łasce Bożej, że to jest wolą Bożą, żeby oni tam wyjechali, to małżeństwo. I oni płynęli tam Amazonką jakimiś tam, no według, tam już byli przed nimi też misjonarze w tej miejscowości, oni płynęli w górę tego biegu rzeki i ta podróż miała trwać około 4 dni. Pod koniec tego trzeciego dnia, kiedy już byli blisko celu, ta niewiasta naraz tak się jakoś, mieli taką dużą łódź z wyposażeniem, z tym, co im było potrzeba na początek. Ta niewiasta, nas taka przerażona, chwyta męża za rękę, mówi: coś mi niedobrze, nie? I on zauważa, że takie ma jakieś rozszerzone oczy. Zaczęli się modlić, nie trwało godzinę i ta niewiasta odeszła do Pana na tej łodzi. Teraz przed wieczór, oni już byli u celu, tam gdzie mieli dopłynąć, i ona umarła. I na tej łodzi leży nieżywa i on obok niej. On był powołany, żeby tam, dokąd dopłynęli, żeby oni tam zaczęli służbę, tak? I chciałbym powiedzieć, że logicznie dla każdego z nas byłoby wrócić się i jakiś pochówek żonie i tak dalej zrobić, no i zapytać się, no co dalej, nie? Całą, to sobie można wyobrazić, że ten kochający mąż, który stracił żonę, tą towarzyszkę życia, która z nim się zdecydowała, żeby być na tej placówce misyjnej, on teraz jest sam i on się całą noc modli: Boże, i co dalej? I na drugi dzień rano, tam gdzie przycumował, gdzie widział tą całą osadę, gdzie się mieli zatrzymać, on wyszedł na brzeg i tam na niedaleko brzegu łopatę, on wszystko miał tam tego wyposażenia, wykopał grób dla tej swojej żony, owinął w prześcieradło i zaniósł ją tam. Pocałował w czoło, pomodlił się i zasypał grób. Patrzył na to osiedle, nie było widać żywej duszy, nie? On widział te wigwamy, czy namioty, czy te szałasy. On to wszystko widział, ale nie widział nikogo, nie? A on teraz tu ma zostać. I on postanowił tu zostać, bo moim zadaniem jest być tutaj i tu rozpocząć pracę. On wiedział, jak ten szczep się nazywa. On już się nauczył, miał pewien zasób wyrazów, bo oni już pracowali, ta misja, na tym szczepie. I wiedział, że on musi zwrócić się do szefa, czy dowódcę, czy przywódcę tego szczepu, żeby mu pozwolił zamieszkać na tym terenie i rozbić namiot. I ten szałas, w którym był ten przywódca, on się odróżniał od innych, bo był trochę większy, i on się tam udał, zupełnie sam. Chciałbym powiedzieć, że kiedy on tam wszedł, to się zaludniło, ludzie zeskakiwali z drzew i tak dalej. Mnóstwo ludzi się znalazło, a on tam wszedł i poprosił o pozwolenie, żeby tam rozpocząć pracę, żeby mógł rozbić namiot. On nie wiedział o tym, że no, taka łódź jak płynie i ta motorówka, to ona tam nie ma tłumików i płynie dosyć, ten silnik jest dosyć głośny i wszyscy wiedzieli, że on płynie. I wszyscy oni wiedzieli, że on się zatrzymał, przytłumował i że tam nocował. Wszyscy widzieli, obserwowali, jak on składał tą żonę do tego grobu. Oni nie konsumowali całego człowieka, tylko przywódca tego szczepu z tym swoim sztabem, to zjadali wątrobę. Taka tam była praktyka, dlatego mówi, nikt nie czekał na jego wątrobę. Ale chciałbym jedno powiedzieć, tam zaczęła się praca i to było powołanie. I ktoś by mógł powiedzieć, wypadałoby wrócić, i gdybym ja był na jego miejscu, chyba bym wrócił. No nie wiem, muszę tak przyznać, Może bym tchórzył, może bym powiedział, no to nie jest wola Boża, no bo Pan mi zabrał żonę, tak? Ale my zauważamy, że jeszcze jedna ofiara, jeszcze jedna osoba odeszła. To kosztowało życie, ale tam powstał zbór i tam się ludzie zaczęli nawracać. I droga Boża jest zupełnie inna, aniżeli my sobie wyobrażamy. I działanie Boże jest zupełnie inne. I my musimy, myśląc o powołaniu, się z tym liczyć, że kiedy nas Pan powołuje, to powołuje nas do służby i do tego nas też i przysposobi. A jest tak bardzo ważne, że jeśli jesteśmy powołani, zbór nas gdzieś wysyła, żeby ten zbór stał za nas w modlitwach, żeby czy to będą bracia, czy siostry, żeby się modlili za nami, żebyśmy mieli to zaplecze. To jest tak bardzo istotne, żebym nie szedł ja sam. Chciałbym powiedzieć, że my bardzo często działamy sami od siebie. Może jeszcze też taki, tylko taki straszny jeden przypadek opowiem. Taki przykład, który miał miejsce, to było jeszcze za komuny, na terenie Rosji Sowieckiej, na terenie Związku Radzieckiego. Tak, tylko taki przykład powiem. Na terenie dawnego Związku Radzieckiego jest wielu szamanów, okultystów, którzy są doradcami, czy byli Chruszczowa, czy Breżniewa. Jest ich tam, mają swoje rezydencje wokół Moskwy, jest ich tam bardzo dużo. I kiedyś z jednego zboru trzech braci postanowiło, że pójdą do takiego szamana, który mieszka pod Moskwą, który tak wiele złego już zrobił, że pójdą. Ja nie wiem, co oni chcieli, czy go zgromić w imieniu Jezusa. Nie bardzo rozumiem, na czym miało ich zadanie polegać. W każdym razie oni się tam udali. I kiedy już byli blisko, oni przyjechali pociągiem i szli pieszo do tej, na ten teren, gdzie ta rezydencja tych różnych, tam jest wiele takich okazałych budynków. Gdy zbliżali się do domu tego strasznego człowieka, to im wyszedł naprzeciw z tego domu. Człowiek opanowany mocami ciemności, jak nimi rzuciło na podłogę, on ich wydrwił, wykpił, tak że oni uciekali we trójkę. Uciekli z tego miejsca. I kiedy oni wrócili do swojego zboru, to na Ukrainie tam, to oni, 3 miesiące minęło, a oni nie mogli dojść do takiej równowagi, nie mogli się uspokoić. To była taka straszna ciemność, z którą oni byli skonfrontowani. I zwrócili się bracia z tego zboru do Pana, pytać: Panie, co się stało? My tego wszystkiego nie rozumiemy i daj nam jakąś odpowiedź. A odpowiedź była krótka i jednoznaczna. Ja ich tam nie posłałem. Chciałbym powiedzieć, że Pan posyła. Jak posyła, to posyła i w mocy. Posyła w mocy, ale jeśli ktoś mówi, ja chciałbym i tak dalej, to chciałbym powiedzieć, że wtedy my nie mamy mocy. My potrzebujemy tej mocy, tego wsparcia duchowego. Może jeszcze jeden przykład. Zobaczycie, na naszym terenie zdarzyło się, to już było sporo lat temu, taki przypadek, że małżeństwo wierzące, mąż wierzący, żona wierząca, teściowie i rodzice obydwu stron wierzący, bracia usługujący i kobieta, która wierząca, niewiasta, która urodziła dziecko, to popadła w taką, no różnie to określają lekarze. W każdym razie ta osoba stała się niepoczytalna, opanowana taką straszną mocą po porodzie. I kiedy ci teściowie, ten teść, wierzący brat, kiedy ta się jakoś dziwnie zaczęła zachowywać, ta niewiasta, poszedł po braci, żeby się modlić, że ta niewiasta, że ta jego synowa, no coś się z nią dzieje niewłaściwego. I przyszli dwaj bracia, żeby się modlić, a ona leżąc w kuchni, to na wsi było, się zerwała z tego łoża. Na wsi to często jest taka mała, taki mały toporek przy piecu, gdzie się drzewo tak na kawałki jeszcze rozdrabnia i ona to porwała i na tych braci oni uciekli. Uciekli przerażeni. No i ten teść, ten drogi brat po pogotowie zwrócił się. Przyjechał pogotowie, lekarz. No i lekarz to przyjechał, kaftan i u nas a na naszym terenie to do Rybnika zawieźć. No ale ten też prosi, ale nie, panie, nie do Rybnika. On mówi, panie, to ona jest groźna, to co pan sobie wyobraża, mówi ten lekarz. I wtedy ten wierzący brat prosił, żeby ten lekarz odwlekł ten termin odwiezienia jej do Rybnika. No i podpisał taki rewers, że na własną odpowiedzialność zatrzymuje synową jeszcze na 72 godziny. I w tym czasie, to jeszcze było trochę lat temu, brat Śniegłoń, to było na naszym terenie, no na rowerze, nie mieliśmy jeszcze wtedy telefonów, objechał tak, ponad 30 braci zebrał, żebyśmy 2 dni modlili się i pościli za tą sprawą, a potem pójdą bracia się modlić. Chciałbym powiedzieć, wszyscy pracowali w sobotę, dzisiaj jest inaczej, ale wtedy wszyscy pracowali sobota i niedziela. I poszło 2 braci po tym dwudniowym poście ponad 30 braci. Poszli jeden z tych 2 braci, który szedł, to był też, co uciekał przed tą siekierą i w imieniu Jezusa rozkazali tę mocą ciemności opuścić ciało tej siostry. I to się stało. Chciałbym powiedzieć, oni szli, bo mieli poparcie i post, i modlitwa. Pan się przyznał do tego, znam tą rodzinę osobiście i ta niewiasta miała następne dzieci, wszystko było w porządku. Nie rozumiemy, dlaczego się tak stało, ale tak było. I dlatego chciałbym powiedzieć, jeśli my gdzieś się udajemy, mówimy, że nas Pan posłał, to my potrzebujemy potwierdzenia i potrzebujemy wzmocnienia od kogoś drugiego, od naszych bliskich. Jeśli nie zawsze się zdarzy, że mamy możliwość taki jakiś, no to się nazywa w tym potocznym języku u nas alert, ogłosić. Ale jest ważne, żeby ci, którzy się zdecydują modlić, żeby byli jednomyślni. Bardzo istotne jest, żeby być jednomyślnym, bo my, jeśli ktoś powie, a to i tak nic nie pomoże, no ale jak chcesz, to no to nie. To nie tędy droga. Tak jak już powiedziałem o tym misjonarzu, nie 2, a 1. W Królestwie Bożym jest jednomyślność. Duch Boży czyni jednomyślnych nas. I dlatego, że była jednomyślność. Ten brat chodził wiele domów, on, chcesz, to się włącz do tego. Nie chcesz, nie zmuszam. Ty pracujesz, nie? I ci, co byli jednomyślni, Pan się temu przyznał. A tutaj ten przykład taki straszny, który przytoczymy, było, ja ich tam nie posłałem. Nikt z braci nie mówił, idźcie. To byli 3, którzy sobie umyślili. I dlatego jest tak ważne, żebyśmy w takim uciszeniu mogli usłyszeć głos. Pan nas posyła, Pan mówi, a jak Pan mówi, to mówi wyraźnie i nam to potwierdzi, że nie musimy błądzić. Może tyle i tak bardzo cierpliwie słuchacie, może przeciągnąłem, ale chciałbym chociaż tak w małym zakresie ten temat wyczerpać. Niech Pan was błogosławi.